Słuchają Państwo Radia Poznań, punktualnie 12:15.
W środku dnia.
Tak źle nie było od zakończenia II wojny światowej. Rodzi się coraz mniej dzieci. Ubiegły rok to najmniejsza liczba nowych urodzeń od 80 lat. Nasz reporter zapytał poznaniaków o przyczyny kryzysu demograficznego w Polsce.
No to do mnie akurat to pytanie nie bardzo. Michalinko, jak myślisz? Dlaczego się w Polsce tak mało dzieci? Co? Z wygody? Tak mi się wydaje.
Pan nie wie dlaczego? No to proszę zapytać młodych ludzi, dlaczego nie rodzą się dzieci.
Przez to, że bardzo ciężko jest utrzymać dziecko i jednak patrząc na to, ile tu jest patologii w Polsce, znaczy w innych krajach pewnie też, ludzie są świadomi, że teraz robić sobie dziecko jest ciężko. Trzeba dać mu dobre życie. A co jest ciężkie?
Teraz ciężko się utrzymać, to dziecko też kosztuje jeszcze więcej, nie? Więc jakby to pewnie dlatego.
No, no niestety chyba warunki jakieś socjalne nie są sprzyjające.
Pieniądze, czy wygoda?
Może powinny być bezpłatne żłobki, to byłaby motywacja, jednak mamy się boją o stanowiska pracy, bo są pracujące, a niestety do żłobków, o, mam wnuka, który chodzi do prywatnego, nie każdego stać.
Brak mieszkań, śmieciowe umowy, no o to właśnie chodzi.
Nic nie poradzimy, ja im nie urodzę, ja urodziłam dwójkę.
Czyli młodzi ludzie po prostu nie chcą.
To mi się wydaje, że są pieskie i kotki zamiast tego.
To jest druga sprawa i ja całkiem popieram. Każdy chce żyć według własnych zasad i nie można nikomu narzucić niczego.
Teraz młodzi bardziej patrzą na siebie też i na swoje potrzeby i na to, co chcą robić w życiu, a nie zajmować się po prostu dzieckiem i siedzieć w domu przez cały czas, nie?
A jak pani myśli, jak to się przełoży na nasze społeczeństwo w przyszłości?
No, trochę nie bardzo. Sama miałam tylko jedno dziecko, moja córka też ma tylko jedno i ubolewam nad tym, że jednak to nie jest dobre dla demografii, no bo ktoś musi pracować na tych emerytów, jednak współczynnik emerytów do pracujących się zwiększa latami.
To jest ciekawe pytanie. Ciężko mi na nie odpowiedzieć, nie myślałam o tym. Na pewno z tymi emeryturami będzie ciężko. Więc trzeba właśnie pracować teraz na siebie i oszczędzać.
Ale nic, poradzimy sobie. Po wojnie żeśmy się odradzili, to się odrodzimy.
No i tak, proszę Państwa, rzeczywiście po II wojnie światowej przyrost naturalny w Polsce wystrzelił, dlatego że w 1946 roku było po wojnie 24 miliony Polaków i z każdym rokiem ten przyrost, zwłaszcza w latach 60., się podnosił, to już było 30 milionów, potem w 1970 roku 32,5 miliona, w 78 35 milionów i w 88 roku było prawie 38 milionów Polaków i w zasadzie cały czas ta liczba oscyluje wokół no, tak mniej więcej 38 milionów. No, teraz już spadła w 2023 roku poniżej 38 milionów obywateli. No i pewnie teraz będzie stopniowo także spadać. A według danych Urzędu Statystycznego w 2024 roku urodziło się najmniej dzieci od 1945 roku. Z roku na rok jest coraz mniej, a perspektyw na poprawę nie ma, mówiła w porannej rozmowie na naszej antenie Arleta Olbrot z Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
Tutaj mówimy o ubytku ponad 157 tysięcy osób. Więcej nas umiera niż się rodzi. Urodzenia są najniższe w naszej powojennej historii. 252 tysiące dzieci urodziło się zaledwie. Przy zgonach w wysokości 409 tysięcy. Nie mamy jeszcze pełnych danych o migracji, ale no już możemy powiedzieć, że trochę nas ratują. Niestety nie mam dobrych wieści o tyle, że nie zanosi się na to, żebyśmy w najbliższej przyszłości mogli liczyć na jakieś odwrócenie trendu, jakiś spektakularny wzrost. Dane dla województwa wielkopolskiego są podobne. Również zanotowaliśmy w zeszłym roku spadek. To jest drugi rok, mimo że prognozy Głównego Urzędu Statystycznego zapowiadały, że dopiero od roku 2025 ludności będzie nam ubywać. A dzieje się tak głównie za sprawą właśnie niskiej liczby urodzeń spowodowanej i w najbliższych latach będzie ta tendencja się niestety pogłębiać narastającym brakiem kobiet w wieku rozrodczym. Im mniej potencjalnych matek, tym mniej dzieci, które mogą się nam urodzić.
Ta liczba przeraża, proszę Państwa. 252 tysiące noworodków w ubiegłym roku. Dla porównania powiem Państwu, że w latach 20., czyli po I wojnie światowej, rocznie rodziło się około 1 000 000 dzieci w Polsce, czyli 4 razy tyle, co teraz. Sytuacja oczywiście była inna, no ale też trzeba wziąć pod uwagę warunki, w jakich wtedy i tą umieralność także tych dzieci była większa zaraz po narodzinach, bo nie było też takich leków, takiej medycyny po prostu jak teraz. A za 20 lat w Koninie połowa mieszkańców to będą emeryci. Problemem jest brak pracy, która dawałaby większe pieniądze i większą satysfakcję. Dlatego młodzież ucieka do większych miast.
To znaczy nie widzimy żadnej przyszłości.
Wszyscy wyjeżdżają.
Dlatego wszyscy wyjeżdżają.
Dzieciaki też nasze wyjechały do Poznania.
Tu u nas w bloku, proszę pani, to tylko są emeryci, te a my zostaliśmy. Żadnych młodych nie ma, wszyscy są albo Poznań, albo Wrocław, albo Bydgoszcz i tak dalej, nie? Młodych ludzi nie ma. Myśleli, że kopalnia, która zatrudniała tam około 10 tysięcy ludzi, huta, która zatrudniała około 3 tysięcy ludzi, Fugo, które zatrudniało 2 tysiące ludzi, oni myśleli, że te 4 zakłady załatwią sprawę bezrobocia. Robocia, sprawę pracy i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko poupadało.
Arleta Olbrot z Urzędu Statystycznego w Poznaniu odniosła się do sytuacji w Wielkopolsce i w Koninie.
Tak, to jest problem i Wielkopolski, i kraju. My byliśmy do tej pory wśród 3 województw, które jeszcze notowały dodatnie przyrosty naturalne. W pierwszym półroczu ubiegłego roku, bo takimi danymi dysponujemy, ubyło nas 3796 osób, z czego 4796 za sprawą ujemnego przyrostu. To znaczy, że również uzupełniamy naszą populację migracyjną. Społeczeństwo już bardzo nam się starzeje. Są takie obszary w województwie wielkopolskim, w którym przewidujemy, że za już niedługo, bo za 20 lat, połowa ludności miasta będzie w wieku emerytalnym.
To niesamowite. A może pani powiedzieć, gdzie mniej więcej?
W Koninie.
W Koninie na przykład.
Tak, Konin to
specyficzne
też
miejsce.
To też specyficzne miejsce z bardzo wysoką stopą bezrobocia, zarówno w powiecie, jak i w mieście. Tam również ogłoszono projekt odejścia od węgla, dosyć szybki, jeśli nie uzupełnimy rynku pracy.
Młodzi ludzie będą wyjeżdżać.
Będą wyjeżdżać,
nie będzie dzieci, więc połowa emerytów to już jest duży problem.
Tak, proszę Państwa, 61 86 54 65 4, audycja w środku dnia. Tak się zastanawiam, jak dzisiaj zadać pytanie dla Państwa. Czy to jest pytanie, dlaczego dzisiaj młodzi nie chcą mieć dzieci? Czy tak rzeczywiście jest? Czy też taka jest z kolei rzeczy, no bo ten przyrost naturalny ujemny, no nie tylko jest w Polsce, wiele krajów europejskich się z nim zmaga. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Witam serdecznie. Problem jest dość skomplikowany, chociaż z drugiej strony moim zdaniem bardzo prosty. No, żyjemy w kraju, w jakim żyjemy i myślę, że większość ludzi młodych też podchodzi do tego w ten sposób, że nie wiemy, co z dnia na dzień może nas tutaj czekać. Czy z pracą, czy z mieszkaniami, czy ze żłobkiem i tak dalej. Jest straszna niepewność tego, co tu się w ogóle, że tak powiem, zadzieje, bo co 4 lata, czasami co 8, mamy przewrót polityczno-gospodarczo-finansowy i ludzie tak naprawdę nie są pewni jutra. Gdybyśmy mieli w miarę jasną, klarowną sytuację, wiedzieli, że żyjemy w państwie, które na każdym kroku nie będzie nas okradać, nie będzie z nas zdzierać, no to podejście młodych ludzi byłoby zupełnie inne.
No panie Krzysztofie, ale przyzna pan, że ta polityka prorodzinna już teraz taka jest, raczej się nie wycofuje nikt z tych projektów 800+, czy do tych dopłat do żłobka 1500 zł. To raczej teraz jest na plus dla rodziców,
tak,
tylko że, nie wiem, to za mało?
To nie chodzi o pieniądze, to chodzi o, moim zdaniem w dużej większości, chodzi o poczucie tego, że żyjemy w państwie, które z dnia na dzień nam czegoś głupiego nie zrobi. Ja generalnie mamy jedno dziecko, chcielibyśmy mieć więcej, ale po prostu ludzie się po prostu boją, bo chcielibyśmy tym dzieciakom, oczywiście każdy chce nieba przychylić, żeby to dziecko czy dzieci miały jak najlepiej, ale czasami po prostu może się zdarzyć tak, że ktoś będzie miał 2, 3 dzieci i w pewnym momencie coś się wydarzy, No i nie będzie, kurczę, skąd wziąć na kredyt, jeden, drugi, na zapłatę rachunków, bo widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o same media, gaz, prąd. Tu nie wiadomo, co się z dnia na dzień wydarzy.
No, ale wie pan, ale ludzie w latach 80. też kredyty na mieszkanie brali w spółdzielniach mieszkaniowych, zadłużali się też na 20-30 lat. No ale okej, mieli powiedzmy stabilną pracę, bo tak z grubsza mniej więcej wszyscy byli podobnie zatrudnieni i podobnie w miarę tam zarabiali, więc to może to jakaś takie, że za dużo sobie stawiamy teraz wymagania może.
Też nie ukrywajmy, że nauczyliśmy się do wygodnego życia, trzeba też to zaznaczyć, trzeba mieć to też z tyłu głowy. No, ale no, duża rodzina, my naprawdę żałujemy, że mamy tylko jedno dziecko, ale no, niestety już jest chyba troszkę za późno, ale tak jak mówię, bezpieczeństwo przede wszystkim i pewność jutra, że nie stracę z dnia na dzień pracy, że z dnia na dzień nie moje rachunki nie wzrosną o 100%, tak jak miało to miejsce pewnego czwartku, jak posiadacze kredytów denominowanych we frankach mało zawału nie dostali i do dzisiaj mają problemy. Także to są takie rzeczy, które no, składają się w jedną całość. Nie ma pewności jutra.
Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję. 618-654-654. Witam pana Stanisława.
No, witam serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać, bo jadę samochodem.
Doskonale.
Ale powiem krótko. W 1974 roku wróciłem ze Stanów Zjednoczonych prawie po roku pobytu. I wtedy ukułem jedno powiedzenie, które mi się wydawało, że w czasach PRL-u tylko było, że tak powiem, prawdziwe. W Stanach człowiek, wszystko było zrobione dla człowieka, żeby mu ułatwić, żeby mu pomóc, żeby mu podać rękę, żeby mu załatwić problem, który ma. Natomiast w naszym kraju człowiek był do wszystkiego. I to się nic nie zmieniło od tamtego czasu. Mimo, że minęło tyle lat, mimo, że zrobiliśmy przewrót, że wszystko się właściwie przewróciło to, co było tam w dawnym PRL-u, to tak naprawdę wszystko zostało. No, układy, układziki, nepotyzm, gmina, w rządzie, mamy wybranych posłów, za których się musimy wstydzić, płacimy im ogromne pieniądze. No nie ma tego komfortu życia, gdy człowiek mógłby powiedzieć, że jest gospodarzem w swoim kraju. Nic od nas praktycznie nie zależy. Ludzie takie pierdoły opowiadają, jak głosowałeś, to masz. Nieprawda. Mogę głosować na koło chce, a tak i kto inny jest wybierany, bo tak jest system wyborczy ustawiony, żeby partie te, które, że tak powiem, mają odpowiednie dojście, było ich jak najwięcej w Sejmie i nie mamy na to żadnego wpływu.
Po no ale dzietność tak. Co do tego się ma, panie Stanisławie, jak się ma do tego?
Ale kto chce mieć w takich warunkach dzieci? Kto? Ja się pytam, kto chce.
Ale ze względu na. No ale za PRL-u było chyba nie porówna pan jednak mimo wszystko. Była jedna partia i było wiadomo, że się wtedy zagłosuje, a przyrost naturalny był znacznie wyższy. Więc ja nie wiem, czy to polityka.
Ale dlaczego? No panie redaktorze, mi już odpowiadam. No dlatego, że był 8-godzinny dzień pracy, o 14 ludzie wracali, a jak jeszcze pan sięgnie do okresu, gdzie.
A jeszcze w sobotę było... pracowali.
Gdzie na wsi nie było prądu, bo ja te czasy pamiętam i ludzie chodzili z tym, z kurami spać, no to co mieli robić? No dzieci
aha,
robić.
Że wynikało to z mniejszej świadomości, tak? Powiedziałbym takiej...
Nie, no po prostu, no, to trzeba było robić, no a że niewiele się dało robić, no to się robiło dzieci. No nie ma porównania. Naprawdę w tym kraju nikt nie czuje się, że tak powiem, zadowolony, uśmiechnięty z tego, co nas otacza, z tego, co się dzieje. Jak pan otworzy telewizor, obejrzy jaki program, to się nie da słuchać. No po prostu nie da się słuchać najeżdżanie jeden na drugiego, cały czas wojny. No,
to każdy stres może wszystkie... za duży w narodzie.
No dokładnie,
a stres nie
tak,
sprzyja.
Otoczenie to całe hejt, nie hejt, nie zobaczcie, co się dzieje z dziećmi, z młodzieżą, z tym wszystkim. Kiedyś były SKS-y, kółka sportowe, ludzie chodzili na zajęcia, bawili się, startowali. Wie pan, panie redaktorze, ile było klubów lekkoatletycznych w Poznaniu, PRL-u?
No, ile?
No nie wymienię, ale to szybko, no liczmy. No Orkan, AZS, Warta Poznań, Olimpia Poznań, Budowlani. No nie wiem, jeszcze prawdopodobnie kilka opuściłem. Co mamy dzisiaj? Wie pan, ile mamy dzisiaj lekkoatletycznych klubów?
Dwa.
Jakie dwa?
Nie, tak strzelałem po prostu.
No, a że to jest jeden, no nie ma, no nie ma. A OSKS, tak, zapomnijmy, no co te dzieci mają robić? No gdzie oni mają chodzić? Czym się mają bawić? No nie ma nic. Wszystko upadło. A jakby pan redaktor przyszedł na stadion na ZS-u i zobaczył, jak wygląda, to ja panu powiem z ręką na sercu, że za komuny ten stadion wyglądał pięknie w porównaniu z tym, co jest dzisiaj. No to ja się pytam, no nie możemy mieć jednego klubu, który wyglądałby naprawdę jak terenka, tak. Musimy się tego wstydzić.
No, przyrost naturalny ze sportem także ma duży związek, bo człowiek jest wysportowany, to bardziej...
Żeby był przyrost naturalny, musimy się czuć komfortowo we własnym kraju. Musimy wiedzieć, że to jest dla nas, że my jesteśmy tutaj podmiotem, a nie przedmiotem. No przecież nie ma nigdzie. Każdy robi co chce, każdy patrzy, jak tutaj się dorwać do kasy, zarobić. A reszta jakoś to będzie. Kraj straconych szans, powiem tylko tyle.
Panie Stanisławie, trochę optymizmu. Pozdrawiam bardzo serdecznie. 61 865 4654, zanim kolejny telefon, pan Bogumiła, zaraz potem będzie pan Marcin, to powiem tylko, że największy na świecie przyrost naturalny od lat jest Niger, potem Uganda, Burundi, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Etiopia, Demokratyczna Republika Konga, Zambia, Burkina Faso, Madagaskar, Zimbabwe. I tak mógłbym czytać oczywiście te wszystkie nazwy afrykańskich krajów, prawie że afrykańskich, bo to oczywiście nie wszystko Afryka, ale głównie w Afryce jest największy przyrost naturalny. A teraz od końca, proszę państwa, na 193. miejscu Czarnogóra, potem jest Bułgaria, oczko wyżej, Estonia, Ukraina, Łotwa, Gujana. No i na 169. miejscu Polska. Zaraz za Polską Chorwacja i Niemcy, tak dla porównania, i Włochy. 61 865 4654. Panie Bogumile, dzień dobry.
Dzień dobry, proszę pana, dzień dobry dla wszystkich słuchaczy. Proszę pana, po pierwsze warunki, jeszcze raz warunki dla rodzenia dzieci. Dzisiaj młodzież, ja mam u siebie, przecież ja nie muszę innych słuchać, bo ja mam u siebie. Wnuczka nie, już 5 lat jak ślubowała, dopiero pierwsze dziecko mają i się zastanawiali, czy wziąć, czy starać się o drugie. Ale jak teraz, proszę pana, takie warunki są, że dzisiaj niepewne, co jutro wstanie się dowie, ale tam już o te 500 plus to już mało ważne, bo to wiadomo, że to będzie zabrane, po pół roku będzie zabrane i te dodatki to będzie zabrane, bo tam to, wodę leją.
A co pan mówi, że zabiorą?
No to przekona się pan, panie Wojciechu, przekona się pan. A druga sprawa, proszę pana, no jak może moja wnuczka mieć drugie dziecko, czy trzecie, czy moje wnuki, no próbują teraz, mają dziewczyny, próbują ślubować. Ale jak oni się dowiadują, że urodzą dziewczynkę, a ze szpitala będzie przerobiona na chłopczyka, no to kto będzie się starał teraz o dzieci? No, młodzież nie jest głupia teraz. Jak będą przerabiać chłopców na dziewczynki na chłopców...
Ale to naprawdę pan jakąś abstrakcją...
No tak jest, teraz w szkole będzie wprowadzona
września. No ale w szpitalu się nie zmienia dzieciom płci po urodzeniu, no niech pan nie przesadza.
Ale przymusem zabiorą dziecka rodzicom i przerobią, jak będą chcieli. No do tego idzie, no proszę pana, Polska idzie, wie pan gdzie, w bagno, w szambo. Bo jeżeli tacy będą rządzić, jak dzisiaj rządzą, to
panie
nie będzie,
Bogumile,
panie dobrze.
Trendy zawsze były i te trendy zawsze mają taką falę, że są, a potem
pana,
są...
Ja podam przykład, w tamtych latach,
to po Stanach
50-tych, niech pan słucha, w 50-tych latach dzieci mieli, rolnicy, rodzice, po 15, 12, 10 dzieciaków było, ja pamiętam. Ja sam miałem 5 dzieciaków, są. 5 miałem i w czasach miałem 5 jarów zimy więcej i nie dostałem rodzinnego, rozumie pan? Wszyscy dostawali, bezrobotnicy, co nie mieli ziemi, a miałem 5 jarów ziemi, nawet nie dostałem rodzinnego i musiałem się starać 5 dzieci wychowywać. Żona do pracy na noc, ja w dzień dzieci wychowałem. Ja na nockę, żona w dzień wychowywała. Żeśmy gonili i 5 arów ziemi musiałem dorabiać. A dzisiaj, proszę pana, o 100 hektarów dostaje 800 plus. Rodzinne dostaje. A kiedyś tego nie było. I sobie ludzie radzili, no proszę pana, i lepiej było jak dzisiaj. Co z tego, że zarobi 5 tysięcy, a nie wyżyje, kurde, na pół miesiąca mu starczy. Mówcie prawdę, ale nie tam gówno bawełnę obijacie.
Panie Bogumile, tylko bez takich, bo ten będzie miał pan tutaj szlaban. Proszę nie używać brzydkich określeń. Pozdrawiam serdecznie. Panie Marcinie, dzień dobry.
O, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest tam godzina brękota w całej okazałości dzisiaj. Ja mam nadzieję, że ludzie, którzy rzeczywiście budują naszą lepszą przyszłość, są po prostu w pracy i nie mają czasu, żeby dzwonić do radia.
Ale dzwonią, wie pan, jaka kolejka się zrobiła teraz? Już za panem jest kilka osób tutaj, widzę.
To postaram się streszczać, ja w drodze jakby z pracy do pracy, więc króciutko. Ja myślę, nie wiem, czy to jest słuszne spostrzeżenie, ale że jesteśmy na takim najgorszym etapie jako kraj, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że po osiągnięciu pewnego poziomu zamożności społeczeństwa ta dzietność rośnie. Czyli krótko tak, mówiąc, najgorzej...
To we Francji tak właśnie widać, że tam od kilku lat ta dzietność zaczęła wzrastać. To jest ciekawe.
I wydaje mi się, że to wynika z tego, że najgorzej jest właśnie w takich państwach na dorobku, jak Polska. Że w Afryce była bieda, jest bieda i pewnie będzie bieda. W krajach takich jak my, jak Polska, my cały czas chcemy mieć lepiej, chcemy mieć zaspokojone te potrzeby, których nasi rodzice nie mieli. W związku z tym dzieci, które kosztują, wiadomo, nie są priorytetem. Chcemy je mieć, ale kiedy będziemy mieli lepsze warunki materialne, a w momencie, kiedy nasz kraj rzeczywiście dojdzie do takiego poziomu stabilizacji, gdzie bez martwienia się o rzeczy materialne można będzie dziecko w spokoju wychowywać, to myślę, że ta dzietność wzrośnie. Także tutaj taki pozytywny przyczynek, co ja myślę, że miałoby sens, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, 800+, świetnie, ale niech ta kwota będzie odliczona od podatku.
Czyli niech dla tych, co pracują jednak.
Tak. Bo osoby, które siedzą w domu i no jest to jest jakiś tam margines, niemniej jednak dość spory, i które utrzymują się po prostu z tego 800+, nie mają totalnie żadnej motywacji, żeby iść do pracy. A są to zawody najniżej płatne, gdzie jest największy deficyt i tu się robi problem. W momencie, kiedy byśmy mieli to odliczenie od podatku, wtedy tak naprawdę taka osoba wychodziłaby na zero, a siły roboczej byłoby na rynku więcej, koszty pracy byłyby niższe. To jest pierwsza kwestia. I druga, moim zdaniem taka absolutnie decydująca, a to, że politycy mówią, damy wam tamto, tamto i o wam to świetnie, natomiast nikt nie porusza już od jakiegoś czasu, a jest to moim zdaniem kluczowa sprawa, problemu mieszkaniowego. Dlatego, że mimo, że zarobki rosną, ceny mieszkań również rosną i kiedyś bycie milionerem było czymś super ekskluzywnym, teraz praktycznie każdy, kto ma mieszkanie na własność, jest milionerem. Nie ma zupełnie żadnego rządowego, i nie było, i obawiam się, że nie będzie, programu, co z tym zrobić. Bo można sobie rzeczywiście szermować hasłami, że tam będziemy dopłacać do kredytu, co powoduje paradoksalnie, że znowu ceny będą rosły. No, można sobie budować TBS-y, których pomysł myślę, że już się wyczerpał, bo okazało się, że ludzie płacą więcej niż za wynajem, a de facto nigdy nie staną się właścicielami tych mieszkań.
Nie, to nie, to tak nie jest, wie pan. Tu mieliśmy niedawno pana prezesa i generalnie w Poznaniu ceny za Towarzystwo Budownictwa Społecznego, tam za metr kwadratowy, nie pamiętam, 16 zł chyba jest w tej chwili. To nie są ceny takie jak na wynajem, wie pan, to są duże różnice.
Przepraszam, ale wydaje mi się, że generalnie to, czego nam brakuje w tej kwestii, to po prostu taka uczciwa debata nasza. Co zrobić? Co zrobić, żeby rzeczywiście rodziny miały lepsze warunki? Jakie stwarzać zachęty, żeby jednocześnie właśnie te ceny nie rosły? No bo każdy dopływ pieniędzy, to wie każde, myślę, dziecko, które miało tam w szkole z ekonomią do czynienia, każdy dopływ pieniędzy powoduje inflację i wzrost cen, więc żebyśmy nie popadli w takie błędne koło. Co zrobić? Odpowiedzialna, polityczna dyskusja z konkretnymi propozycjami, konkretnym przedstawieniem plusów i minusów takich rozwiązań, a nie my, jak wygramy, to nasz program zbawi wszystkich Polaków, a wy zrujnujecie kraj. Bo niestety taki poziom politycznej dyskusji przynosi się potem na podwórka i na poziom dyskusji radiowej.
To, co na początku pan powiedział, bardzo dziękuję. To jest intrygujące. Państwa na dorobku rzeczywiście wypadają w tym rankingu dzietności czy przyrostu naturalnego bardzo źle. Natomiast na przykład Wielka Brytania, Hiszpania i Francja, one są obok siebie w tym rankingu, co ciekawe. 134, 135 i 137 miejsce Hiszpania. W środku Chiny są, jeszcze się znalazły. I tam jest dzietność w tej chwili na poziomie we Francji 0,4, w Wielkiej Brytanii 0,5 i w Hiszpanii prawie 0,8. A zatem mówię o przyroście naturalnym, nie o dzietności. Więc widać, że w Polsce jesteśmy już poniżej zera, więc to jest właśnie ten kraj na dorobku. 61 865 4654. Witamy panią Oliwię. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tak trochę bardziej optymistycznie, bo ciężko się słucha niektórych komentarzy. Jestem mamą czwórki dzieci, szczęśliwą mamą fantastycznych dzieciaków. Tak, jeśli chodzi o socjal w naszym kraju, no to mimo, że słyszę non-stop komentarze, bo macie 800+, pomaga 800+, pomaga nie wiem, program Aktywny Rodzic itp., aczkolwiek to nadal jest kropla w morzu potrzeb. Myślę, że dzisiaj młodzi to przede wszystkim myślą o skończeniu studiów, szkół, ustatkowaniu się, znalezieniu pracy, a dopiero dziecko przechodzi gdzieś tam na priorytet troszeczkę niżej. Innymi kategoriami młodzi patrzą. Takie moje zdanie, ale nadal no, mam mnóstwo znajomych, którzy mają trójkę, czwórkę, piątkę dzieci, rodzin wielodzietnych. Naprawdę dzieciaki to jest niesamowite szczęście i na żadne pieniądze nie da się przeliczyć. Także troszeczkę więcej optymizmu myślę i pokazujmy dzieciakom, że posiadanie dziecka to naprawdę jest radość.
Pani Oliwio, tylko jak tym optymizmem zarazić pokolenie, które teraz ma 20-30 lat i nie myśli do końca o tym, żeby mieć dzieci, bo jeszcze mają czas, bo jeszcze chcą się ustawić, mieć pracę, zawód, mieszkanie mieć. Tutaj właśnie te przeobrażenia demograficzne rozpoczęte w latach 90. to właśnie przesunięcie tej płodności kobiet z grupy wieku 20-24 do 25-29. No i znacznie wzrost płodności w grupie wieku 30-34, gdzie kiedyś kobiety już naprawdę, to już była taka ostateczność, a teraz tam naprawdę dużo dzieci się rodzi.
No niestety z tym jest problem i tu też jest problem z dzietnością później, gdzie kobiety dość późno starają się o dziecko. Kobiety, mężczyźni, a potem się okazuje, że jednak się nie da już i są problemy z zajściem w ciąży samym. Jeśli chodzi o tą grupę 20-latków, mam syna 21-letniego za chwilę. Fantastyczny młody człowiek, nauczyciel dzieciaków niepełnosprawnych, w ogóle jestem z niego mega dumna. Cudownie zajmuje się rodzeństwem i ja myślę, że on będzie miał dzieci i to nie jedno. Wie, co to znaczy wychowywać się w rodzinie wielodzietnej i pomagać, mieć wsparcie jeden u drugiego, bo to jest też ważne. Jak zachęcić? Nie da się zachęcić. No, każdy musi coś przeżyć, każdy coś wynosi z domu. Jeśli ciągle będziemy narzekać i mówić im, że słuchajcie, jest tak źle i tak tragicznie, no to ci młodzi będą myśleć, tak, mieszkanie, studia, praca, kredyty, a teraz dziecko tyle kosztuje, bo się mówi, że dziecko kosztuje jakiegoś najnowszego Mercedesa, to jest tak. Mercedesa. I jak myślimy tymi kategoriami, no to nigdy w życiu tego dziecka nie będą mieli, no bo jak wszystko będziemy przeliczać na pieniądze. Tego się nie da przeliczyć na pieniądze. Jest ciężko, nie powiem. Ja mieszkam na wsi z problemem transportowym, mam w tej chwili chorą dwulatkę i mam problem z odwiezieniem starszych dzieci do szkoły. Straszny problem. Ale no... Problemy są po to, żeby je przezwyciężać i trzeba iść naprzód, głowa do góry.
I właśnie ten optymizm, to był chyba drugi albo nawet pierwszy telefon optymistyczny w temacie dzietności. Bardzo panią pozdrawiam.
Wzajemnie.
Pani Oliwio, dziękuję. 61 865 4654. Panie Jarosławie, witam serdecznie.
Dzień dobry. Wie pan co, powiem panu tak. Program 800+, który ma niby zachęcić na zwiększenie dzietności. Jeżeli ktoś ma lat 40, ma 15-16 lat, załóżmy, teoretycznie mówię wieku tutaj, dostanie 800 zł. Czego do zachęci, żeby mieć malucha w domu? Nie zachęci go. Pieniądze powinny dostać te osoby, które dopiero urodzą dziecko. Urodzą. A niektórzy mają dwójkę, trójkę, nastolatków.
A dlaczego?
No bo go nie zmobilizuje to do posiadania czwartego małego dziecka. Na pewno. Czy to spowodowało to? No nie spowodowało to. No mamy przykład dzietności.
Czyli tylko dla nowych przypadków.
Oczywiście. Jeżeli ja wiem, że dostanę na dziecko pieniądze, to mogę o tym myśleć, bo wiem, że będę miał pomoc od państwa. Jeżeli mam 2-, 3-, 4-, 5-, 6-latka, a ja będę miał 17-latka, to się nie zdecyduję. To tak czy tak te pieniądze mi nic nie dadzą.
Ciekawa teoria. Tylko jest pytanie o sprawiedliwość. Czy to jest sprawiedliwe, by było, wie pan?
Oczywiście, że tak. Kto urodzi, dostaje. Zwiększamy dzietność. Tak? Dlaczego to jest niesprawiedliwe? A sprawiedliwe jest to, że wszyscy dostają, nawet ci, którzy tych dzieci nie posiadają więcej, a dostają na te dwójkę czy jedno, co ma.
No, ale wie pan, mama, która urodziła tydzień temu, na przykład, by już nie dostała, bo na przykład przepisy by wchodziły od 1 marca i...
No, wie pan, no to zawsze tak jest. A wiek emerytalny chcą podnieść dla wszystkich, czy tych, co schodzą na rynek. Czy to jest sprawiedliwe? No, nie. Rozmawiamy o tym.
No tak,
nigdy nie będzie
dość. Chodzimy można...
o nowego roku z programem. Urodzi się 1 stycznia. No niestety, no zawsze będzie jakiś moment, okres poszkodowanych osób, które się urodzą na jakiś w okresie jakiegoś tam przechodzenia tego programu, wchodzenia i tak dalej. No ale to będzie jakiś tylko krótki okres dla małej ilości osób i tak dalej. A nie, że tak mówię, ma dziecko 15-17-letnie, wszyscy dostali 800 zł wtedy i nic to nie spowodowało, więc tylko zachęcić te osoby, które urodzą dziecko. Jeżeli ja wiem, że dostanę pomoc od państwa finansową, będę mógł mieć dziecko, mogę liczyć na kolejne dziecko. Po drugie, nie mamy stabilności, chociażby tak powiem, szkoła, edukacja. Co ileś lat się zmienia? Gimnazja, szkoła 8 lat. Nie ma żadnej stabilności. To, co pan mówił kiedyś, że kiedyś było stabilnie, bo było stabilnie. Tak rodzice pracowali do 14. Szkoła była przewidywana, że jest 8 lat. Szkoła zawodowa, technikum średnie i tak dalej, a co dzisiaj mamy? Ci wchodzą, proponują to, ci proponują to. W kółko są zmiany, nie ma stabilności pracy, szkolnictwa, nie ma niczego. A program 800+, mówię, na narodzone dziecko, to by zachęciło. Tak pan powiedział, tam wcześniej też o może odliczenie od podatku i tak dalej. Te dwie rzeczy chociażby. A nie, że wszystkim rozdali i liczą, że pieniądze będą, i że wszyscy będą mieć dzieci. No bzdura totalna.
Panie Jarosławie, dziękuję panu bardzo, pozdrawiam. 61 865 4654. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. Mam 4 dzieci, mam 10 wnuków, ale moje dzieci akurat chcą mieć dzieci, ale recepty na to, jak zwiększyć, nie mam, jak zwiększyć dzietność. Dlaczego? Myśmy mieli dzieci, nie było za bardzo wielu innych alternatyw, jakichś tam ciekawych rzeczy, które można robić. W tej chwili świat się otworzył, ludzie chcą wyjeżdżać, korzystać z życia, to na wczasy, to do spa. Dzieci to utrudniają. No, nie ukrywajmy.
To jest niestety prawda, co pani powiedziała, że jak tak. Się ma dzieci, to się nie wszystko można robić.
Tak. To wszystko i kosztuje. Ludzie chcą korzystać z życia. Dzieci ograniczają to. Trzeba tak. Kiedyś dzieci były, chodziły do szkoły, wracały, ewentualnie jakaś świetlica. W tej chwili jest taka, powiem, że moda wręcz. Dzieci na jazdę konną, na tenisa ktoś tam wozi, angielski, rytmika, nie wiem, jakiś instrument.
Tak, jest tych aktywności całkiem sporo.
To większość jest płatna i trzeba jeszcze te dzieci wozić. Także ludzie uważają, że jak mieć dziecko, to trzeba im wszystko dać, wszystko na talerzu podać. I nie widzą sposobności, syn ma 5 dzieci, z tym, że 4 jest w tym wieku właśnie, że się wozi je. Tu, tam, także logistycznie to u nich to jest duże poświęcenie, bo bez przerwy gdzieś jadą, kogoś wywożą, tak. Kogoś przywożą.
Pani Aniu, ale mam do pani jeszcze takie pytanie, czy takie myślenie, jakie było kiedyś, ja nie mówię o czasach, nie wiem, średniowiecznych, czy jakichś takich naprawdę dalszych, że ludzie po to mieli dzieci, żeby na starość te dzieci się nimi zajęli. Więc pytanie, zajęły. Czy może już tak jest, że w tej chwili ludzie tak nie myślą, że dzieci ma się po to, żeby te dzieci potem zapewniły jakiś byt na starość rodzica?
No, chyba nie. Raz, że każdy liczy jednak za tą emeryturę. Wiadomo, jak może i się przeliczy wielu, ale dzieci starczy obejrzeć jakieś programy, poczytać gazety, nie stanowią wsparcia. To, co się widzi, to są same problemy w rodzinach, także dla wielu ludzi dzieci nie stanowią wsparcia, także na to nie liczą chyba aż tak bardzo.
Bardzo dziękuję pani.
Więzi rodzinne się rozluźniły, a zresztą trudne relacje chyba były zawsze, a teraz się jeszcze rozluźniły, bo mówię, ludzie się skupiają na sobie, na swoim rozwoju i swoim używaniu życia.
Egoizm zakradł się do naszych serc.
Można i tak to powiedzieć.
Pani Aniu,
jedni powiedzą, że zdrowy egoizm, inni powiedzą, że za duży ten egoizm.
Pani Aniu, dziękuję. Pani Elżbietę, witam. Panią Elżbietę witamy. Dzień dobry, już na koniec.
Dzień dobry. No, podzielam zdanie pani Ani, że nie zawsze możemy się spodziewać tej opieki na starość. Druga sprawa, no większe wsparcie socjalne, no nie wiem, czy zachęci ludzi do, żeby mieli więcej dzieci, bo jednak zaczęli się robić wygodni, a dziecko to jednak obowiązek. A trzecia sprawa, dziwi mnie to, jak słyszę od rodziców, że 800+ to kropla w morzu poprzeb. Za moich czasów nie było 800+, kiepskie rodzinne i dziecko jest, rodzice wychowywali dzieci i nie oczekiwali, że ktoś będzie łożył na ich utrzymanie dzieci. Tylko sami to
robią. Ale wie pani, ale nie było może też takiego parcia społecznego na to, żeby dziecko właśnie chodziło na dodatkowe zajęcia płatne. Ja za moich czasów pamiętam, że nie było aż tak dużo tego. To naprawdę rzadko się zdarzyło, żeby ktoś chodził na jakieś zajęcia.
Tak, bo po prostu nie było środków. Nie było między innymi tego 800. Bo jakby wtedy było, to też by to się działo. Ale nie było. No, i po prostu... Tak, oczywiście. A teraz jest, no to no jest, no to trzeba coś dziecku zapewnić. I to jest też dobre, ale mówienie, że 800 plus to kropla w morzu potrzeb, to jest takie nie fair.
To znaczy, wiadomo, że wychowanie dziecka kosztuje dużo, natomiast na pewno dla rodziców, którzy korzystają z 800 plus, jest to całkiem spory zastrzyk gotówki. Pozdrawiam pani Elżbieto.
Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Demograf dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zapytany o spadającą liczbę urodzeń, wskazuje m.in. na kryzys małżeństw. Polacy biorą mniej ślubów niż podczas pandemii.
Nie ma mody na rodzinę. Myślę, że to jest jeden z ważniejszych powodów, chociaż nie jedyny. Młode osoby, które są w wieku takim idealnym, aby założyć rodzinę, mają zapewne inne priorytety. Niestety wiele z tych młodych osób, mimo iż dostrzega problem demograficzny, czyli tę niską liczbę urodzeń, niekorzystną strukturę społeczeństwa według wieku, sama nie podejmuje się czy to naprawy tego stanu, czy też podjęcia jakichkolwiek działań i mówi, ja do tego się nadaję, niech inni się tym zajmą. Czyli obserwujemy takie postawy, można by powiedzieć, wręcz egoistyczne, ale są też inne kwestie, myślę, że bardziej mierzalne. Między innymi to, że w latach 90. obserwowaliśmy, podobnie jak teraz, bardzo szybki spadek liczby urodzeń. I tam bywało nawet, że z roku na rok o 50 tysięcy malała liczba urodzeń. I osoby, które się wówczas urodziły, teraz mogą same mieć dzieci. No skoro ich było z każdym rokiem, wręcz z każdym miesiącem coraz mniej, no to obserwujemy prawidłowość polegającą na zachowaniu tamtych wzorców, czyli rodzi się też coraz mniej dzieci. Inna sprawa to kwestie, które nazwę ogólnie tak ekonomiczne. Są osoby, które wchodzą na rynek pracy, ale nie mają stabilnego zatrudnienia. W takiej sytuacji nie mogą podjąć decyzji o założeniu rodziny, ponieważ nie są pewne, czy będą w stanie tę rodzinę utrzymać, czy będą w stanie zapewnić godne warunki do wychowywania dzieci, zgodnie z tymi, można powiedzieć, standardami, które sobie wymarzyły. Kolejna kwestia to rynek mieszkaniowy. No, mieszkania, wiemy, są obecnie bardzo drogie i osoby, które są na starcie, jak mogą sobie kupić mieszkanie, nawet ostatnio z wynajmem jest problem, to też jest niepewna sytuacja.
Tyle, proszę państwa, dr Krzysztof Szwarc z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na sam koniec, proszę państwa, takie dwie liczby, które mnie trochę mi dały do myślenia. Do II wojny światowej Polacy stanowili około 1,5% światowej populacji. 1,5% to byli Polacy. W tej chwili jesteśmy już tylko połową procenta, więc trzykrotnie zmniejszyła się w skali oczywiście globalnej. No, na pewno wpływ ma na to, że w Afryce ten przyrost jest tak ogromny, że na tym tle wypadamy słabiej. No ale jeszcze jest jedna dana, że w ciągu 10 lat będzie nas o 1 milion mniej, a zatem nie będzie nas 30 prawie 8, tylko pewnie 30 prawie 7 milionów. A to chyba aż tak strasznie źle nie jest, proszę państwa. Myślę, że tu historia pokazuje i dane z innych krajów, że ten przyrost naturalny można później szybciutko nadrobić. Tylko oczywiście nie należy wpadać za dużą dziurę. Dziękuję państwu bardzo. W środku dnia dobiegło końca, 12:53. Wojciech Chmielewski. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam jutro także pod godzinie 12. Do usłyszenia.